Drogie siostry i drodzy bracia, bardzo serdecznie was witam. Przywożę serdeczne pozdrowienia ze zboru w Skoczowie. Przywożę też serdeczne pozdrowienia od mojej rodziny. Właściwie z żoną planowaliśmy być razem, ale się pochorowała, także nie mogła przyjechać ze mną. Też serdeczne pozdrowienia od braci z Rady Kościoła. Zawsze, gdy jestem w zborach, to też przekazuję serdeczne pozdrowienia od braci z Rady Kościoła. Chcę z wami czytać Słowo Boże, które zapisane jest w Ewangelii Świętego Jana w rozdziale 12, wiersze od 1 do 11. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała. Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami. A dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iszkariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem, a mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu, albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Temat, jaki nadałem dzisiejszemu zwiastowaniu, brzmi: perfum za 30 tysięcy złotych. Mam tutaj naczynie alabastrowe, ponieważ wielu z nas nigdy nie dotykało alabastru. Nawet nie wiemy, jak to wygląda. Mam i proszę sobie podać. To akurat nie jest flakonik podobny do tego, który użyła Maria, ale kamień jest ten sam. Jest bardzo podobny do marmuru, także jeśli weźmiecie w ręce i będziecie czuć, że to nic takiego nadzwyczajnego, no to tak jest. Ten flakonik nie był jakimś nadzwyczajnym kamieniem. Ale teraz wracając do tego perfumu za 30 tysięcy złotych, to robi wrażenie. Panowie, kiedy kupowaliście swoim żonom perfum za 30 tysięcy złotych?
O.
Szkoda, że tego nie zrobiliście, ale przypuszczam, że wasze żony wcale nie byłyby szczęśliwe z tego powodu, gdybyście taką fortunę wydali na perfum dla swojej żony. Po zmartwychwstaniu Łazarza nastąpiło olbrzymie poruszenie wśród ludu. Pisze o tym Jan w poprzednim rozdziale, może popatrzmy do poprzedniego rozdziału, od wiersza 45. 11 rozdział, od 45 wiersza do 57. Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzało, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. A niektórzy z nich odeszli do faryzeuszów i powiedzieli im, czego dokonał Jezus. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą i mówili: cóż uczynimy? Człowiek ten dokonuje wielu cudów. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego, wtedy przyjdą Rzymianie i zabiorą naszą świątynię i nasz naród. A jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, rzekł do nich: wy nic nie wiecie. Nie myślicie, że lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął? A tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. Jezus więc już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim i tam przebywał wraz z uczniami. A była blisko Pascha żydowska i wielu z tej krainy szło do Jerozolimy przed Paschą, aby odbyć oczyszczenie. Szukali więc Jezusa i mówili jedni do drugich, stojąc w świątyni: cóż sądzicie? Zapewne nie przyjdzie na święto. Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali rozkaz, aby każdy, kto się dowie o nim, gdzie przebywa, doniósł, ażeby mogli go pojmać. Już wcześniej uczniowie mieli świadomość tego, że są w niebezpieczeństwie, że w szczególnym niebezpieczeństwie jest Pan Jezus. W Ewangelii Jana, w tym samym 11 rozdziale, który czytaliśmy, w wierszach 7 i 8 jest napisane tak. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie: mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamionować i znowu chcesz tam iść. 11 rozdział, ten, który czytaliśmy, 57 wiersz, tam czytamy: arcykapłani zaś i faryzeusze wydali rozkaz, aby każdy, kto się dowie o nim, gdzie przebywa, doniósł, żeby mogli go pojmać. A więc przeczytałem to, abyśmy mieli kontekst tego, co działo się, jaka była atmosfera tych ostatnich tygodni Pana Jezusa. Faryzeusze i saduceusze nie kochali się. Kiedyś wykorzystał to później apostoł Paweł, kiedy stał przed Radą Najwyższą i gdy zorientował się, że część była faryzeuszami, a część była saduceuszami, to powiedział: ja jestem faryzeuszem, z rodu faryzeuszy i stoję tutaj z powodu wiary w zmartwychwstanie. I wiemy, że to zgromadzenie już niczego nie było w stanie uradzić. Natomiast w sprawie Jezusa byli jedno. Tego człowieka należy się pozbyć. Więc to jest ten kontekst, abyśmy rozumieli, w jakim kontekście, w jakim niebezpieczeństwie w tym momencie był Pan Jezus. I mimo wszystko Pan Jezus udaje się na święto Paschy do Jerozolimy, zatrzymuje się w Betanii, jak czytaliśmy. To dzieje się na 6 dni przed Paschą, czyli już wcześniej udaje się do Jerozolimy. Zresztą wielu udawało się wcześniej. Czytaliśmy, że niektórzy z nich odbywali oczyszczenie. To oznaczało, że musieli 7 dni wcześniej być w Jerozolimie, odbyć oczyszczenie i później złożyć ofiarę, oszczyc swoje włosy. Te włosy razem z ofiarą były spalane, aby wyrazić Panu Bogu wdzięczność. Dlatego tak wielu już o wiele wcześniej przybywało do Jerozolimy. Do Jerozolimy na święta przybywało setki tysięcy ludzi. Gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak to mogło wyglądać, to trzeba udać się do Częstochowy na pielgrzymkę i zobaczyć, jak te tłumy ciągną tam do Częstochowy, do sanktuarium. To było tak wielkie wydarzenie, że możemy do tego porównać. Myślę, że oglądaliśmy w telewizji, jak to wygląda, albo niektórzy z nas, gdy byli jeszcze katolikami, tam pielgrzymowało. Wielkie wydarzenie, tłumy ludzi, niechętni przywódcy, którzy właściwie o jedną rzecz chcieli, do jednej rzeczy chcieli dopiąć teraz, żeby pozbyć się Jezusa. Pan Jezus idzie do Jerozolimy, pomimo tego, że uczniowie mówią: pójdziemy tam, to jest pewna śmierć. I w przypadku Pana Jezusa się nie pomylili. Pan Jezus idzie do Jerozolimy, zatrzymuje się w Betanii. Betania to była mała wioska w okolicy Jerozolimy. Betania była oddalona wtedy o 3 kilometry od Jerozolimy. I słowo to znaczy dom daktyli. Była to raczej miejscowość uboga. I Pan Jezus przebywał z reguły w domu Marii, Marty i Łazarza, w tej skromnej raczej miejscowości. Dlaczego podkreślam, że to była raczej skromna, biedna miejscowość? No bo i Maria, i Marta, i Łazarz nie należeli do elit, dla których obojętne było, czy wyda się 30 tysięcy złotych, czy nie wyda się 30 tysięcy złotych na perfum. I zwykle Pan Jezus bywał w domu Marii, Marty i Łazarza. Tym razem jednak prawdopodobnie nie był to dom Marii, Marty i Łazarza, a był to dom Szymona Trędowatego. O tym czytamy w Ewangelii Marka, rozdział 14, trzeci wiersz. Tam czytamy takie słowa. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. Kiedy zestawimy te dwa teksty, ten z Ewangelii Marka, który przed chwilą przeczytałem, i ten z Ewangelii Jana z 12 rozdziału, to po dokładniejszym studiowaniu dochodzimy do wniosku, że opisane jest to samo wydarzenie, tylko trochę inaczej. Podane są różne szczegóły tego wydarzenia, bo Jan pisze, że było to w Betanii, nie mówiąc u kogo, a ponadto pisze, że olejek został wylany na nogi Pana Jezusa. I zostaje podane, że zrobiła to Maria. Także te rzeczy chcemy sobie zapamiętać. O tym pisze nam Jan i przed chwileczką to czytaliśmy. Mateusz i Marek piszą coś więcej o tym wydarzeniu. Mianowicie, że było to w domu Szymona Trędowatego. Nie podają imienia kobiety, która to zrobiła. I Mateusz i Marek piszą, że olejek wylała na głowę Jezusa. I to są te różnice, które od razu zauważyć możemy. I spróbujemy te dwa opisy ze sobą powiązać, połączyć, żebyśmy mieli jakiś jednolity obraz, bo pojawia się z pewnością i w waszych myślach wiele pytań, dlaczego takie różne opisy. Dlaczego to przyjęcie Pana Jezusa odbyło się po pierwsze w domu Szymona, zwanego Trędowatym? Odpowiedź: prawdopodobnie było trzeba większego mieszkania albo większego domu. Dlaczego? Ano, dom Marii, Marty i Łazarza prawdopodobnie nie był wystarczająco dużo, aby przyjąć tych wszystkich, którzy chcieli spotkać Pana Jezusa. Ponieważ tych, którzy chcieli spotkać Pana Jezusa, było bardzo wielu. Wobec tego pomyślano o tym, żeby to był większy dom. Wyobrażam sobie, że wszyscy mieszkańcy Betanii chcieli zobaczyć Pana Jezusa. Powiedzmy w Palowicach, gdyby to było. Żeby zdarzyło się coś takiego, że ktoś zostaje zmartwychwzbudzony. Wielu Palowiczan chcieliby zobaczyć tego człowieka, który tego dokonał. Tak przypuszczam, że podobna sytuacja była w Betanii. Wielu chciało zobaczyć Pana Jezusa. Maria, Marta i Łazarz chcieli wydać piękną kolację dla Pana Jezusa i chcieli, żeby wszyscy przyszli i zobaczyli tego, który dokonał tak niewiarygodnej rzeczy, tak ważnej dla nich rzeczy. No bo zmartwychwstanie, zmartwychwzbudzenie Łazarza było wielkim wydarzeniem. No nie zdarza się to ani raz na rok, ani raz na 10 lat, nie? To jest coś niewiarygodnego, że ktoś, kto kilka dni przebywa w grobie, na słowo rabina wychodzi i żyje. I jest wśród nich. A więc widzimy, jak to wyglądało. W Ewangelii Jana, 11 rozdział, 45 wiersz, czytamy: wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i ujrzeli to, czego dokonał Jezus, uwierzyło w Niego. Tak więc potrzebny był duży dom, w którym mogli zmieścić się wszyscy ci, albo przynajmniej duża część tych, którzy chcieli zobaczyć Łazarza. Kim był Szymon Trędowaty? Otóż wiemy tylko o Szymonie, że był trędowaty i że miał na tyle duży dom, że można było zaprosić wielu ludzi. Czy był w domu? Otóż jeśli był trędowaty, to nie był w domu, bo nie mógł być w domu, musiał być na zewnątrz. Chyba żeby Pan Jezus go uzdrowił, ale o tym nie czytamy. Także nic więcej nie wiemy o tym Szymonie trędowatym, poza tym, że był trędowaty. Dlaczego spotykamy te rozbieżności pomiędzy tym, co pisze Mateusz i Marek, i tym, co pisze Jan? Bo Mateusz i Marek podają, że Maria wylała, nie podając imienia tej kobiety, ale w oparciu o Ewangelię Jana wiemy, że była to Maria, że wylała olejek na głowę Jezusa, a Jan pisze, że namaściła jego nogi i wytarła swoimi włosami. Próbując połączyć te dwa wydarzenia, wydaje mi się, że wyglądało to tak, że Maria wylała olejek na głowę Pana Jezusa, a następnie namaściła jego nogi i wytarła swoimi włosami. Dlaczego tak myślę? Po pierwsze dlatego, że taki był zwyczaj, że jeżeli przychodził do domu jakiś nadzwyczajny gość, to pomazywano jego głowę pachnącym olejkiem. Kilka kropli na rękę, na włosy, wytarte włosy, i ten zapach rozchodził się. To był szczególny sposób uczczenia kogoś szczególnego, kogo chciało się ochrzcić, kogo chciało się uczcić. Dalej, tak jak czytaliśmy, Ewangelia Marka i Mateusza podają, że było to w domu Szymona Trędowatego i że mamy wrażenie, że chodziło to o to same wydarzenia. Możemy tak przypuszczać w oparciu o drugi wiersz, bo tam czytamy, że Marta posługiwała, a Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. Bo jeśli by to było w domu Marty, Marii i Łazarza, to nie byłoby trzeba pisać, że Marta posługiwała. No bo w swoim domu zawsze posługiwała. Także to nie byłaby coś, o czym warto by napisać. Również nie trzeba było pisać by tego, że Łazarz siedział z nimi przy stole, no bo byłby u siebie w domu. Czyli to należało napisać wtedy, kiedy to było poza domem Marty, Marii i Łazarza. Marta zaś posługiwała, no bo zawsze posługiwała. I to teraz rozumiemy, dlaczego w Ewangelii jest to podkreślone, że Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy siedzieli przy stole. I właśnie wtedy, kiedy odbywa się ta uczta, ta wieczerza na cześć Pana Jezusa, bo tak to musimy rozumieć, dzieje się coś zupełnie, zupełnie nadzwyczajnego. Pan Jezus o tym wydarzeniu powiedział tak. 14 rozdział Ewangelii Marka, 9 wiersz. Że gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę o tym, co uczyniła. A więc to było tak nadzwyczajne, to co Maria zrobiła, że Pan Jezus powiedział, gdziekolwiek Ewangelia będzie zwiastowana, wspomną to, co ona uczyniła. Idziemy dalej. Co Maria takiego nadzwyczajnego wzięła i zrobiła? Czytamy, że wzięła funt bardzo czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. O ile potrafimy wydarzenie to odtworzyć, tak jak już sugerowałem tutaj wcześniej, to Maria wzięła tą maść nardową albo ten olejek nardowy, bo w różnych miejscach jest to nazwane inaczej, wylała to na głowę Pana Jezusa i resztką tego, co zostało, wytarła jego nogi i wytarła je włosami. Tak jak powiedziałem, zwykle robiono to przy pomocy kilku kropli. Maria wzięła wszystko, zniszczyła naczynie, alabastrowe naczynie i wylała to na Pana Jezusa. Uczniowie, szczególnie Judasz, potrafili ocenić wartość tej maści albo tego olejku. Była to wartość 300 denarów. Jest bardzo trudno przenieść wartość z tamtych czasów, wartość pieniądza, na dzisiejsze czasy. I nawet gdybyśmy to w różnych krajach w Europie czy na świecie robili, będzie to bardzo trudne do przeniesienia, jeżeli chodzi o wartość. Ja przyjąłem, że w Polsce robotnik zarabia 100 zł na dzień. Jedni zarabiają więcej, inni mniej, ale myślę, że gdzieś koło 100 zł to jest to, co wielu ludzi w naszym kraju zarabia. Jeśli pomnożymy to razy 300, bo tyle dni jest w tygodniu, tyle dni jest w roku, tyle dni jest roboczych, albo przynajmniej wtedy ludzie pracowali, 6 dni w sabat odpoczywano, czyli mamy z grubsza rzecz biorąc 30 tysięcy złotych. W stosunku do wartości olejku sam flakonik miał niewielką wartość, to było tylko kamienne naczynie, w którym przechowywana była tak droga zawartość. Dlaczego Maria zniszczyła to naczynie? Z pewnością wielu z was zadaje sobie pytanie, można było to wylać i skończyć sprawę. Otóż bardzo często w tamtych czasach robiono tak, że jeżeli jakieś naczynie, z którego pił ktoś szczególny, zostało użyte przez szczególnego gościa, to po tym wydarzeniu niszczono to naczynie, aby już nikt nigdy w tym naczyniu nie pił. Z tego naczynia nie pił. Podobnie, kiedy przynoszono olejek, by namaścić zmarłego, po namaszczeniu tego zmarłego również to naczynie niszczono, aby już nigdy nie było użyte, żeby było użyte właśnie dla tego człowieka, by wyrazić szczególną więź z tym człowiekiem. I stąd to stłuczone naczynie. Skąd Maria miała taki drogi olejek? Tego nie wiemy. Raczej nie mamy wrażenia, że byli to bogaci ludzie. Ani słowa nie czytamy o rodzicach, czyli możemy przypuszczać, że tych rodziców już nie było, że z jakiegoś powodu oni już nie żyli i były te dwie siostry i brat. Wobec tego nie mogli być bogatymi ludźmi, natomiast mieli jakieś dziedzictwo. Tak bym to przypuszczał. W rodzinie mieli coś bardzo wartościowego. I to, co było najbardziej wartościowe, tak możemy przypuszczać, bo szczegółów tutaj nie mamy, Maria wzięła i wylała na Pana Jezusa. Chciała zrobić coś zupełnie, zupełnie nadzwyczajnego. I teraz możemy zadawać sobie pytanie, dlaczego Maria zrobiła coś tak zupełnie, zupełnie nadzwyczajnego? Także w Palowicach żaden z panów nie wpadł na to, żeby podarować swojej żonie perfum za 30 tysięcy złotych. Ale Maria wpadła na taką nadzwyczajną rzecz, że można w tak szczególny sposób uczcić Pana Jezusa. Bo to chodziło o to, aby Jego w szczególny sposób uczcić. Próbowałem znaleźć odpowiedź, dlaczego Maria to zrobiła. Przypuszczam, że możemy przejść przez tą próbę znalezienia odpowiedzi, bo to będzie gdzieś tam, jakimś tam odniesieniem później też i do nas, i naszego życia. Po pierwsze, Maria mogła to zrobić z miłości. I przypuszczam, że zrobiła to z miłości. Bo jeżeli by nasi panowie byli tak bogaci, mieli takie środki, i podarowali swoim żonom perfum za 30 tysięcy złotych, to byłby to wyraz niezmiernej miłości. A więc tak mi się wydaje, że gdyby Maria tak nie kochała, nie zrobiłaby tego. Pierwsza rzecz, a więc możemy powiedzieć, Maria kochała i była gotowa do najwyższych poświęceń, bo uważam, że to mogło być takie nadzwyczajne poświęcenie. Dalej, zrobiła to z wdzięczności. Ich brat, który umarł, został zmartwychwzbudzony. I to miało dla niej o wiele większą wartość niż ten olejek, który przechowywali w rodzinie jako skarb. Wylała ten skarb, bo była wdzięczna. Dlaczego? Bo zmartwychwzbudzenie Łazarza dawało jej również jej nadzieję. Zwykle w tamtych kulturach to albo ojcowie, albo bracia byli odpowiedzialni za to, żeby wydać za mąż swoje córki albo swoje siostry. Czyli to dla niej osobiście miało znaczenie i miała wiele powodów, aby być wdzięczna za to, że jej brat został przywrócony do życia. Dalej czytamy, że Maria zapominała o swoich obowiązkach i kiedy tylko Pan Jezus przyszedł, siadała u jego stóp, jak to czytamy, i słuchała. Była tak wsłuchana w to, co Pan Jezus mówił, że to jej mówiło, że to jest coś nadzwyczajnego dzisiaj. Że musi stać się coś nadzwyczajnego. Bo Pan Jezus zapowiadał swoją śmierć wielokrotnie. Wiemy, że uczniowie tego nie rozumieli. Ale Maria coś z tych rzeczy chyba zrozumiała. A poza tym myślę, że to było takie poruszenie Boże. Pan Bóg poruszył serce Marii, aby zrobiła ten nadzwyczajny gest. I Pan Jezus powiedział, uczyniła to na mój pogrzeb. Ja nie myślę, że ona wiedziała, że robi to na pogrzeb. Ona chciała uczcić Pana Jezusa. Ale Pan Jezus tak to ocenił. Pan Jezus rzeczywiście uczynił coś nadzwyczajnego, był kimś nadzwyczajnym dla niej i ona to zrobiła i czytamy, że dom napełnił się wolnością. To zdanie chciałbym, aby było czymś, co pozostanie. Tam gdzieś dla Pana Jezusa robi się nadzwyczajne rzeczy. Tam dom napełniony zostaje wolnością. Nie taką wolnością jak po perfum, ale kiedy wchodzi się do tego domu, to wiadomo, że tam jest miejsce dla Pana Jezusa. Czy uczestnicy tego wydarzenia rozumieli, co Maria zrobiła? Otóż nie zrozumieli. I to właściwie nikt nie zrozumiał tego, co Maria zrobiła, tylko Pan Jezus rozumiał i powiedział, dajcie jej spokój, bo wszędzie, gdzie będzie zwiastowana ta Ewangelia, będą mówić o tym, co ona zrobiła. Po pierwsze, wiemy, że Judasz nie mógł pogodzić się z tym, że zmarnowane zostało tak wiele pieniędzy. Ale Judasz już dawno postanowił sprzedać Pana Jezusa. Tylko szkoda, że nie wiedział o tym, że można ukraść, był jeszcze i ten flakonik. Bo czytamy, że był złodziejem i sprzeniewierzał to, co było do niego wkładane. I szósty wiersz mówi, a to rzekł nie dlatego, że się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Ale i uczniowie tego nie rozumieli. W ogóle tego nie rozumieli. Czytamy w Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, 8 i 9 wiersz. A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili, na cóż ta strata? Przecież można to było sprzedać drogo i rozdać ubogim. A więc uczniowie z innego motywu niż Judasz nie mogli tego przeboleć. Oni widzieli ubogich, a tych ubogich było wielu, bardzo wielu. I można było im pomóc. I dopiero Pan Jezus musiał im powiedzieć, zostawcie ją. Zrobiła to na mój pogrzeb. Oni do końca nie rozumieli Pana Jezusa. Pan Jezus wielokrotnie, od momentu wyznania Piotra, mówił im o tym, że idzie do Jerozolimy, aby tam cierpieć i będzie wydany przez starczych i zostanie przybity do krzyża. Wszystko to Pan Jezus wcześniej mówił, a oni spierali się. Wiecie o co? Kto z nich jest większy? Zupełnie nie myśleli o tym, co dotyczy Pana Jezusa, ale myśleli o sobie, kto z nich jest większy, kto z nich będzie siedział po prawicy Pana Jezusa i kto będzie siedział po Jego lewicy. Co ten tekst ma nam do powiedzenia dzisiaj, 27 listopada 2016 roku? No bo oczywiście jest to opis pewnego nadzwyczajnego wydarzenia, ale chciałbym, abyśmy odnieśli to do siebie, do nas, do naszych rodzin, do naszego życia, bo myślę, że coś z tego, co tutaj się stało, może mieć wpływ na nasze życie, albo powinno mieć. Maria miała swój powód, dla którego to zrobiła i próbowaliśmy sobie odpowiedzieć, że to mogła być wdzięczność, to na pewno była miłość i to mogło być Boże poruszenie. Tak myślę, że możemy powiedzieć, tak to Maria zrobiła. A my chrześcijanie, czy mamy jakiś powód, aby to, co cenne w naszym życiu, przynieść do Pana Jezusa? Otóż mamy powód. aby to, co cenne, przynieść do Pana Jezusa i ofiarować Mu. Jaki to powód? Otóż posłuchajmy. Pan Jezus przyszedł do nas, będziemy to niedługo wspominać, z wysokości nieba. Przyjął postać człowieka. Jak to apostoł Paweł pięknie opisał, stał się człowiekiem podobny do nas, stał się jak sługa albo jak niewolnik i uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Ale kiedy mówimy o Panu Jezusie, to często myślimy o człowieku, Panu Jezusie. Ale ja chciałbym, abyśmy dzisiaj popatrzyli w myśl naszej doktryny o Trójcy Świętej, że jest jeden Bóg. I w Jezusie przychodzi do nas Pan Bóg. I w Jezusie na krzyżu umiera Pan Bóg za swoje stworzenie. Grzesiu tu mówił, za nas, których właściwie nie powinno się kochać. Nie zasługujemy na to. Ale Bóg tak ukochał świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Albo gdybyśmy to inaczej wyartykułowali, to przyszedł do nas w swoim Synu i umarł za nas. Powiem, hop, hop, Pan Bóg nie może umrzeć. Zgadzam się. Pan Bóg nie może umrzeć. Dlatego przyjął ludzkie ciało, żeby móc umrzeć za swoje stworzenie. I kiedy myślimy w tych kategoriach, kiedy patrzymy na to w ten sposób, żadna cena nie za wysoka, aby go uczcić. Maria o tym wszystkim jeszcze nie mogła wiedzieć. Maria mogła przypuszczać, że coś nadzwyczajnego się stanie i musi go w nadzwyczajny sposób uczcić. Ale my możemy go w nadzwyczajny sposób uczcić, oddając mu swoje życie do dyspozycji. I mówiąc, Panie Boże, te ręce, te nogi, to ciało należy do Ciebie. Rób, co uważasz. Myślę, że to gdzieś odpowiadałoby temu, co było w sercu Marii. Oto jestem cały, do Twojej dyspozycji. I ja, i to, co mam, wszystko należy do Ciebie. Tak jak to Jozue kiedyś powiedział. Ale ja i dom mój służyć będziemy Panu. I być może są wśród nas tacy, którzy nigdy nie uczynili Go Panem. To dzisiaj jest dobry dzień. Pismo Święte mówi, że dzisiaj jest ten piękny dzień, w którym to się może stać. Że stanie się własnością Pana Boga. A Pan Jezus wejdzie w swoje życie i rozpocznie panowanie. I dalej, może są wśród nas tacy, którzy do tej pory nie są ochrzczeni. Jeżeli nawróciłeś się, ale jeszcze nie zostałeś ochrzczony, to powiem, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abyś dał się ochrzcić, abyś złożył publiczne świadectwo tego, że On jest Twoim Panem i Ty do Niego należysz i Ty i wszystko, co masz, należy do Niego. To jest tak, że to, co Maria zrobiła, było tak nadzwyczajne, że od Ciebie jest to oczekiwanie, że wszystko, co masz i wszystko, co potrafisz i wszystko, co będziesz potrafił, jest dla Niego. A Ty jesteś Jego sługą. Ty Mu służysz. Że niektórzy tak pojmowali swoje życie, chciałbym podać kilka przykładów z historii. Ludzi, którzy zapłacili cenę, wielką cenę w swoim życiu, aby Jemu służyć. Pierwszą dziewczynę, którą wspomnę, miała na imię Blandyna. To działo się w II wieku. Była niewolnicą, miała 13 lat. I kiedy kazano jej zaprzeć się Pana Jezusa, powiedziała, że nie, że nigdy nie wyrzeknie się Pana Jezusa. I kiedy nie pomogły perswazje, zastosowano tortury. W końcu wrzucono ją zwierzętom dzikim na pożarcie. Kiedy zwierzęta dzikie nie chciały jej rozszarpać, przywiązano ją do rżanego do czerwoności metalowego krzesła. A kiedy to wytrzymała, wrzucono ją przed rozwścieczonego byka, który ją stratował. 13-letnia dziewczyna była gotowa zapłacić najwyższą cenę. Wspomnę Franciszka z Asyżu. Przypuszczam, że gdzieś tam obiło się o nasze uszy. Był nadzwyczajnym człowiekiem. Zostawił bogactwo, zostawił rodzinę, zostawił wszystko. I całe życie służył. Służył Kościołowi, jak ten Kościół wtedy wyglądał. Inna kwestia może. Ale służył ubogim. I zawsze, do końca życia pozostał ubogi. Trzecią osobą, którą chciałbym wspomnieć, to Charles Stott. Misjonarz końca XIX wieku. Odziedziczył po swoim ojcu fortunę. Rzeczywiście, fortunę. Rozdał wszystko. Część dostał Jerzy Miller na swoje dzieci. Gdzieś różni misjonarze, którzy gdzieś działali. Wszystko to zostało rozdane i nie zostawił sobie nic. A potem całe życie pracował najpierw w Azji, gdzie nawracało się dziesiątki tysięcy ludzi, i później w Afryce. Jego służba w Afryce przyniosła błogosławiony owoc. Jeżeli chcemy o nim poczytać, jest taka książka Żadna cena zbyt wielka. Zachęcam do lektury. Ja uważam tego człowieka za Bożego szaleńca. Bo ja nawet nie myślę, że Pan Bóg chciał, żeby on aż tak wszystko oddał w swoim życiu. Bo on w końcu poświęcił swoje małżeńskie życie, rodzinne życie i służył tym czarnym w Afryce, by zanieść im Ewangelię. A więc byli tacy, którzy czynili podobne rzeczy, jak zrobiła Maria. Jakie konsekwencje ma to dla twojego życia? Może warto dzisiaj wieczorem uklęknąć przy łóżku i porozmawiać. I powiedzieć, Panie Boże, chciałbym, by w moim życiu było coś nadzwyczajnego. Maria zrobiła coś tak nadzwyczajnego. I chciałbym, czy chciałabym, żeby coś takiego stało się i w moim życiu. Jest tutaj wielu młodych ludzi. Pan Bóg chciałby, żebyście służyli. Żebyście powiedzieli, jestem do Twojej dyspozycji. Potrzebujemy w naszym kraju ludzi do służby duszpasterskiej, misjonarskiej w kraju naszym i za granicą. Niedawno odwiedziła nas młoda kobieta, u nas w Kożowie była, 30-letnia, która zawsze miała w sercu marzenie, by być misjonarką w Afryce. I od kilku lat pracuje w Egipcie, w Asuanie, w chrześcijańskim szpitalu. I ma możliwość dzielić się Ewangelią z muzułmanami. I wielu się nawraca. Niekoniecznie przez jej służbę, ale przez służbę tego szpitala i wierzących w tamtym kościele w Asuanie. Także i dzisiaj można oddać swoje życie w zupełności w Bożą służbę. I chciałbym, abyśmy czuli się zachęceni. Aby coś takiego mogło być w naszym życiu. Oczywiście Marta też jest dobrym przykładem. Gdzie była, usługiwała. Potrzebujemy serca Marii, które jest gotowe zrobić coś nadzwyczajnego. Ale też potrzebujemy serca Marty, gdzieś tu widziałem Martę, serca Marty, która będzie miała w sobie też troszeczkę z Marii. Amen.